Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować ścieżkę audio z filmu, który niedawno, albo troszeczkę dawno, w zależności od tego, kto tego kiedy słucha, popełniłem. Był to film, który opowiadał o konwersacji dwóch otopanów. Jeden z nich to Seth Godin, a drugi z nich to Simon Sinek. I ci oto dwaj panowie spotkali się gdzieś tam w Nowym Jorku i rozmawiali sobie o różnego rodzaju rzeczach. Ja tą rozmowę miałem okazję obejrzeć oczywiście na wideo, ale rozmowa summa summarum trwała jakieś godziny z 15 minut i starałem się wyciągnąć z niej to, co najbardziej wartościowe, streścić i tak oto powstało nagranie, które teraz będziecie, mam nadzieję, słuchać, trwające 15 minut. A więc oszczędziłem Wam godzinę, możecie mieć być wdzięczni, albo i nie. No, do rzeczy zatem, miłego słuchania, proszę. My? Mikrofonik, rzecz ważna, nie powiedzieć.
Najważniejsza.
No.
Cześć, Łukasz Kaliciński z tej strony.
Jeszcze rękawy. Podobno kobiety uważają, że facet z koszulą i podwiniętymi rękawami jest mega sexy. Więc, prawda, rozumiecie, to dla Was, drogie panie.
Nie o to chodzi, żebym ja dzisiaj opowiadał o sobie. Chodzi o to, żebym Wam opowiedział o tym, co ci dwaj dżentelmeni, których tutaj na tym obrazku widzicie, na tym telewizorku, którego sam stworzyłem swoją drogą. Więc co oni tutaj robią i o czym oni gadają. Więc kogo tam mamy? Jest tam pan Simon Sinek, gościu, który jest sławny z tego, że po pierwsze stworzył coś takiego, taką koncepcję trójkoncentrycznego koła, jeśli oczywiście można tak powiedzieć. Chodzi o to słynne why, którym ja bardzo często się dzielę, którym ja bardzo często opowiadam, dlaczego ono jest takie ważne i tak istotne przy wszystkim, co się robi, praktycznie rzecz biorąc. Zobaczcie sobie koniecznie na jego prezentację TED, która dostępna jest na YouTubie. Może gdzieś wrzucę jakiś link, jak się nauczę, jak to się robi, w każdym bądź razie. Tak musicie w ogóle wiedzieć, no bo to pierwszy w życiu to robię, więc przepraszam. Pan Simon Sinek to pierwsza osoba, druga to jest Seth Godin. Seth Godin. Tak należy chyba wymawiać jego imię i nazwisko w sposób prawidłowy. To jest akurat guru od strony komunikacji, marketingu, mnóstwo książek na koncie. Człowiek z ogromną wiedzą, widać zresztą jego fryzura bardzo charakterystyczna, okular też pasuje do osoby, która ma ogromną wiedzę i jest niebywale inteligentna. No, tyle tytułem wstępu. Ci dwaj panowie spotkali się ze sobą. To jest tak jak, no nie wiem, zetknięcie dwóch alfa i omegi. No, można by tak było powiedzieć. I zaczęli ze sobą rozmawiać. Ta rozmowa trwa ponad godzinę. W związku z tym przygotowałem dla Was ten oto, prawda, performance. Po to, żeby Wam wyjaśnić, co się tam działo na tym spotkaniu tych dwóch dżentelmenów. I żeby po prostu Wam streścić to, co się tam właśnie działo. I może nawet zachęcić do tego, żebyście sobie zerknęli w to, co się tam działo. No i posłuchali w całości tego wykładu, tej rozmowy. Naprawdę warto, bo kupę fajnych rzeczy stamtąd wylazło. Zacznijmy więc od pierwszych spraw. Wszystko, słuchajcie, przygotowałem. To nie jest tak, żebym ja po prostu siadł i zaczął gadać. Ja to mam przygotowane. To są trzy kartki. Trzy kartki. Kupę roboty jest. Moments later. A więc padło pytanie dotyczące tego, co zrobić w momencie, kiedy no, sytuacja w pracy jest delikatnie mówiąc toksyczna, kiedy mamy do czynienia z toksycznym szefem, właściwie co za tym idzie, toksyczną atmosferą jako całą w danej pracy. No i co? I pierwszy, włączył się Simon. Simon, jeśli można mi tak powiedzieć, nie będę już mówił pan Sinek. Będę mówił Simon, wszystko po imieniu, jak to w Stanach bywa, no nie? Więc włączył się Simon, który zaczął opowiadać o tym, że no, wszelkiego rodzaju dawanie podpowiedzi swoim szefom w postaci na przykład książki, którą warto by było, wiesz, przeczytać, jakiegoś dowcipu i tak dalej, często, a właściwie to w 99% przypadkach, nie działa, jednym słowem. Co należy zrobić? Zaczynać od małych kroków, a więc interesować się innymi osobami i być taką jakby samotną troszeczkę wyspą, to już moja interpretacja tego, co tam mówią, ale taką samotną wyspą może w tym świecie toksycznym, samotną wyspą, która dzieli się tymi pozytywnymi emocjami. A więc po pierwsze interesuje się ludźmi, z którymi współpracuje. Co u Ciebie słychać? Jak Ci minął weekend? Są bardzo proste rzeczy, które może każdy z nas właściwie od razu zacząć robić, bez względu na to, czy sytuacja jest bardzo toksyczna, trochę toksyczna, czy też mało toksyczna. Każdy może się tym zająć i każdy może to robić. I uwaga, nie tylko w stosunku do ludzi, z którymi się gdzieś tam cały czas obracamy w kuchni i tak dalej, na równorzędnym do naszego poziomie, ale również do szefów. No, wyobraźcie sobie coś takiego, że pytacie się własnego szefa, jak Ci minął dzień. Możliwe jest, że facet nie będzie wiedział, czy też kobieta nie będzie wiedziała, co ma z takim pytaniem zrobić, ponieważ nikt się o niej i jej o to po prostu nie pyta. Seth włącza się następnie i właśnie mówi o czymś takim jak strach. Bardzo często to zachowywanie się jak dupek po prostu wynika z tego, że ludzie się boją. If you don't understand why someone's acting the way they're acting, ask where is the fear. Mówiłem. Pojawiło się drugie pytanie, do którego za chwilę przejdę. Grube pytanie, oj, bardzo fajne. A odpowiedzi w ogóle już rozwaliły, no, system. Więc zaczęło się od tego, że zaczęli rozmawiać ze sobą i zastanawiać się, gdzie jest granica pomiędzy manipulacją a inspiracją w marketingu. No, Seth tam opowiadał o tym i owym. Generalnie rzecz biorąc mówił też o tym, że manipulacja nigdy nie trwa wiecznie, że ona się w pewnym momencie musi skończyć. Ludzie po prostu się dowiadują o tym, że są manipulowani. Natomiast jeżeli chodzi o inspirację, kompletnie inna sprawa. Ble, 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 ble. Nie będę się w to zagłębiał. To nie jest najciekawsze. W tym segmencie bowiem pojawiło się pytanie dotyczące milenialsów. Jak zarządzać, jak kierować milenialsami? Generalnie pytanie bardzo ciekawe, skierowane przede wszystkim do pana Simona, jako że Simon swego czasu are tough to manage and they're accused of being entitled. Zrobił taki speech. And narcissistic, self-interested, unfocused, lazy. W którym to delikatnie mówiąc pojechał po milenialsach, ale dlatego było troszeczkę śmiesznie, kiedy to pytanie padło. Więc jako pierwszy włączył się właśnie Simon i zaczął mówić o czymś bardzo oczywistym. Milenialsi nie są kosmitami. To nie są ludzie, którzy przyjechali do nas z zupełnie nowej planety. Potrzebują tego samego, co wszyscy, a więc inspiracji, jakiegoś celu w tym, co robią, jakiejś może nawet i misji, idąc dalej, w tym, co robią, żeby się ktoś nimi interesował, żeby się ktoś o nich troszczył. I teraz włącza się Seth, który mówi coś absolutnie mega fajnego. Muszę sobie to wykorzystać, zapisać, zapamiętać, na pewno zapamiętam. No więc co mówi Seth? Seth mówi, że swego czasu mieliśmy do czynienia z taką umową pomiędzy menadżerami a ludźmi, którzy pracują dla tych menadżerów w firmach, no nie? Ta umowa polegała na tym, że oto my, menadżerowie, mówimy wam tak. Macie iść do dobrej szkoły, uczyć się tam pilnie, prawda, zdobywać same najlepsze oceny. Kiedy skończycie tą szkołę i będziecie zdolni, będziecie mieli za sobą jakieś tam lata doświadczeń i tak dalej, będziecie awansować w firmie, do której myśmy was zatrudnili, będziecie tam awansować, będziecie zdobywać coraz więcej tytułów, pieniędzy, bonusy, będziecie coraz bardziej jakby rozpoznawani, będziecie coraz bardziej sławni. W każdym bądź razie, w pewnym momencie wszystko będzie się układało super, będziecie mogli spokojnie sobie pracować, aż do tej emerytury. Kiedy przyjdziecie na emeryturę, będziecie mieli na tyle dużo zasobów, że będziecie mogli sobie spokojnie jeździć po świecie i tak dalej, i tak dalej. Taka była umowa, więc wy, pracownicy, robicie coś, a my dajemy wam za to coś, no coś innego, po prostu. No, mamy deal taki ze sobą. I ta umowa została złamana, mówi Seth. No i najzwyczajniej w świecie. Dzieciaki uczyły się pilnie w szkołach, kończyły swoją edukację, przychodziły do firmy i nagle okazywało się, że traktowano ich jako zasoby, które można łatwo zmienić. Jeżeli coś mi się nie podoba, bam, jesteś wywalony z roboty. Jeżeli coś mi nie pasuje, bam, zastąpię cię kimś innym. Już nie interesuje mnie to, że jesteś człowiekiem, który ma jakąś historię. Interesuje mnie to, co dzisiaj przynosisz do tej roboty i jak w niej się gdzieś tam obracasz. I uwaga, często więc jest tak, że nie chodzi o to, jak kierować milenialsami, ale jak sprawić, żeby milenialsi zapomnieli, że umowa została złamana. Włącza się później Simon, który troszeczkę się rozkręcił, na szczęście, i zaczął opowiadać o tym, że rzeczywiście ludzie traktowani są jak zasoby, pozycja w tabelce. No i tak, można ich zwalniać przez SMS-a, można ich zwalniać przed świętami, kompletnie nie interesując się historią i życiem tego człowieka. Po prostu człowiek przychodzi do pracy tak, jakby nie miał swojego życia. Jest robotem, który pracuje tu i teraz i właściwie tylko to się liczy. A tak przecież nie jest. No więc menadżerowie podchodzą do pracowników właśnie w taki sposób, jakby to były roboty, a później dziwią się, że pracownicy podchodzą do swojej pracy dokładnie tak samo. Chcą więcej pieniędzy. Jeżeli pojawia się gdzieś inna możliwość na zarabianie więcej pieniędzy, to tam właśnie pójdą. Jeżeli ktoś ma opiekę dentystyczną, to pójdą do tego, kto ma opiekę dentystyczną. Jeżeli ktoś daje lepszego tableta w ramach pracy, to tam pójdą i tak dalej, i tak dalej. Nie mają kompletnie przywiązania do swojej pracy i do tego, co robią. Dlaczego? Dlatego, że to firmy tego ich nauczyły. Później panowie rozmawiali ze sobą na temat empatii. Mamy oto jednego szefa, który wchodzi do firmy i mówi do pracownika: słuchaj, trzeci miesiąc nie dowozisz, rozmawialiśmy o tym, jeszcze jeden taki miesiąc i niestety będziemy się żegnać. To jest jeden rodzaj szefa. Drugi rodzaj szefa to taki, który przychodzi i mówi: słuchaj, trzeci miesiąc nie dowozisz, rozmawialiśmy o tym, jak mogę ci pomóc. I to jest szef, który patrzy na takiego człowieka, na taką osobę, jakby to była osoba, która właśnie ma za sobą masę bagażu doświadczeń, problemów nawet gdzieś tam w domu, czy to z dzieciakami, czy to z żoną, czy to z czymkolwiek innym. Jeżeli rozwiąże się te problemy, albo przynajmniej do nich podejdzie i po prostu się o nich porozmawia, to dużo łatwiej wtedy z taką osobą się rozmawia o po prostu pracy. włącza się później Seth, który mówi o tym, że każdy z nas tak naprawdę ma rację. Bez względu na to, czy się z tym zgadzamy, czy też nie, to każdy z nas ma rację. Jeżeli byśmy wiedzieli, co ta druga osoba przeżywa, jakie ta osoba ma doświadczenia, z kim miała do czynienia, nie wiem, przed chwilą, jakie ma problemy itd., itd. Gdybyśmy mieli wszystkie te informacje, które posiada ta osoba, z którą się teraz nie zgadzamy, to byśmy dokładnie tak samo gadali jak ta osoba. I rzecz wreszcie bardzo, bardzo ważna i bardzo podobająca się mojej jakże skromnej osobie. Posłuchajcie tego.
We gain an enormous amount of power over our work. As soon as we're capable of saying to someone, it's not for you.
To nie dla ciebie. Proste. Kolejny temat, który podejmują panowie, to jest temat, tak na szybciutko, gdzieś tam trochę o jodze, troszeczkę o zdrowym żywieniu i w ogóle o zdrowiu. Jest też gdzieś tam mowa o budowaniu społeczności wszelkiego rodzaju. No i tam pada fajne stwierdzenie. Company, czyli nazwa firmy w języku angielskim, jeśli można tak powiedzieć, to też można ją tłumaczyć jako, społeczność, grupa ludzi. Więc jeżeli w firmie nie chodzi o społeczność, to na miłość boską o co? Ja jestem zdania, że należy być autentycznym i tu, i tam, to znaczy i w swojej firmie, wśród ludzi, z którymi się pracuje i po prostu w domu, jakim jesteś człowiekiem, taką firmę tworzy. Seth tutaj dotyka drugiej strony tego medalu, a więc czasami najzwyczajniej w świecie nie mamy ochoty na to, żeby sobie dzisiaj popracować, ale po prostu jesteśmy dzisiaj w słabszej formie. Mimo tego, że jesteśmy w słabszej formie, to nie możemy być na tyle autentyczni, żeby powiedzieć klientowi spadaj na drzewo. Po prostu musimy być profesjonalni i zrobić swoje, z uśmiechem na twarzy i tak, żeby osoba, do której mówimy, czuła się po prostu zachwycona naszą obsługą. Więc to jest ten profesjonalizm, który nie zawsze idzie w parze z autentycznością. Trzeba o tym też pamiętać. Ciekawe, nie? I wreszcie pojawia się bardzo fajna sprawa, a więc pytanie na temat tego, jak połączyć why moje personalne, osoby takiej, jaką jestem, z tym why, z tą misją firmy, do której się będę udawał. I tutaj Simon używa bardzo fajnego porównania, które to porównanie dotyczy tego, że każdy z nas ma nad głową i trzyma taki kawałeczek puzzla, nie? Ten puzzle to jest kawałeczek, który mówi o tym, taką jestem osobą. Ja tutaj jeszcze mogę powiedzieć, że każdy z nas się ubiera w jakiś sposób, każdy z nas mówi w jakiś sposób właśnie taki, jaki się definiujemy, jaki chcemy być odbierani przez świat. To jest ten nasz puzzle, nie? Więc chodzimy z tym kawałeczkiem puzzla, mówiąc o tym, że taką jesteśmy osobą i teraz szukamy ludzi, do których ten puzzle będzie pasował. Mamy takie osoby, jak coś zagrało, nie? Jest między nami chemia. To jest właśnie sytuacja, w której te puzzle ze sobą się ładnie stykają i do siebie po prostu pasują. Są takie osoby, do których czujemy od razu awersję i nie chcemy się z nimi w ogóle w jakiś sposób zadawać. Puzzle po prostu nie działają, nie pasują. Tak samo jest z firmami. Te puzzle mogą pasować również do wielkiej układanki, którą tworzy jakaś firma. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. Nasze why może być zbieżne z tym, o czym mówi właśnie dana firma. Fajnie, fajne porównanie z tymi puzzlami. Później panowie poruszają temat edukacji, jak zrobić, żeby wyjść ze strefy komfortu w ramach edukacji i tak dalej, różnego rodzaju tego typu historie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, polecam. Ja już nie będę o tym opowiadał, bo chcę przejść do czegoś takiego jak to pytanie, które dotyczyło tak zwanego social impact. Jak zrobić, żeby firma, w której jesteśmy, wywoływała trwałą zmianę, ale taką, która naprawdę robi coś ważnego w życiu. Seth mówi tutaj o tym, że każda firma, która osiągnęła jakiś sukces, właśnie taką zmianę wywołuje. To może być jakaś epokowa zmiana typu Henry Ford, który wymyślił samochody dla ludzi, którzy wcześniej o samochodach kompletnie nie mieli pojęcia i sprawił, że te samochody stały się jeszcze na tyle tanie i na tyle dostępne, że można było z nich najzwyczajniej w świecie korzystać. Może to być coś bardziej prozaicznego, jak na przykład pan Henry Schulz, który w ramach swojego biznesu, który się nazywa Starbucks, uczynił miejsce i właściwie chwilę picia kawy czymś epickim. Tu serdecznie pozdrawiam kawoszy. Tak 10 łyżeczek cukru do espresso nie wrzucicie, a ja wrzucę. Więc te zmiany, które wywołuje firma, powodują, że firma staje się po prostu okraszona mianem sukces. Trzeba tylko pamiętać o tym, że chęć dokonywania tych wielkich zmian nie zawsze idzie w parze z zyskami firmy, z zarabianiem większej ilości pieniędzy. Jeżeli na przykład taka firma jak Patagonia, i tutaj mówi o tym Seth, zrezygnowałaby właśnie z tej chęci tego takiego zmieniania świata na lepsze, to krótkotrwale, w ciągu na przykład najbliższych 12 miesięcy osiągałaby ogromne zyski. Natomiast długotrwale możliwe, że nawet by przestała istnieć, ponieważ ta zmiana jest po prostu najważniejszą częścią Patagonii. Nie to, ile pieniędzy zarabia, ale właśnie ta zmiana, którą wywołuje. Tu włączył się też Simon, który zaczął opowiadać o tym, że niektóre firmy właśnie podejmują takie dziwne decyzje, albo słuchajcie, sytuacja jest taka. Jest oto firma, która opowiada o tym, że oszczędza wodę, że dba o to, żeby roślinki rosły, żeby drzewa były jak najbardziej zdrowe, ale z drugiej znowu strony harata i męczy codziennie kilkaset albo kilka tysięcy osób w ramach swojej firmy. To nie jest social impact, to nie jest CSR i to nie jest nic fajnego. Później pada troszeczkę rozmów na temat takich, powiedziałbym ogólnych, dotyczących właśnie kultury firmy. Na przykład Seth mówi o tym, że możemy się spodziewać, jeżeli by na przykład Nike zdecydowało się, żeby zbudować hotel, to będziemy się mogli spodziewać, jaki ten hotel będzie. Właśnie dzięki temu, że wiemy, jaka jest kultura tej firmy i na czym im po prostu zależy, nie? Więc ta kultura jest bardzo, bardzo ważna. Seth tutaj opowiadał o takiej, sytuacji, że jeżeli mamy firmę, która ma jakąś kulturę i tą kulturą się obnosi i o niej mówi, i nagle się okazuje, że ta firma wyrzuca do jakiejś rzeki albo do morza, czy tam do oceanu po prostu ścieki w beczkach, tylko po to właśnie, bo to jest jeszcze ważne, tylko po to, żeby 2 centy więcej było dla tych ludzi, którzy trzymają akcje tej firmy, coś jest chyba nie tak. Firmy są dla wszystkich. To jest właśnie fajne, co tutaj powiedzieli. Firmy są dla wszystkich, nie tylko i wyłącznie dla tych ludzi, którzy trzymają tą firmę w garści w postaci jej akcji. Nie? Firmy są dla wszystkich i dotykają nas wszystkich. To jest też to, o czym nieskromnie powiem, ale bardzo często wspominam, że firmy są tymi elementami, tymi narzędziami, które najlepiej mogą wpływać na nasze życie i najlepiej wpływać na nasz świat. Przy czym mogą to robić w sposób pozytywny, ale mogą to robić też w sposób negatywny. No i wtedy tutaj właśnie mówię o tym, że tak to niestety wygląda, że czasami firmy podejmują błędne decyzje, robiąc krzywdę nam wszystkim po to, żeby kilku osobom, które trzymają tą firmę, sprawić przyjemność w postaci nieco większej wartości ich akcji. Pada też tutaj takie szybkie pytanie na temat tego, jakie umiejętności według tych panów, będą przydatne za 10 lat, mniej więcej za 10 lat, po prostu w pracy. Można z dużym prawdopodobieństwem, sięgającym niemalże 100%, powiedzieć, że będą to umiejętności właśnie związane z tym, żeby liderować, żeby być liderem. Nikt tego dzisiaj nie uczy, nikt nie podchodzi do tego w jakiś sposób praktyczny i to może być naprawdę na wagę złota już za niedługi odcinek czasu, a 10 lat to już na pewno. Simon mówi tutaj też ciekawą rzecz, że ma takiego kumpla, który zajmuje się negocjacjami, i ten facet mówi, że zwykle jest tak i to jest bardzo często powtarzalne w szkołach, w biznesie, nawet w domu, w życiu prywatnym, że ludzie po prostu mają talk show, ludzie mają rozmowy pokojowe, ale nikt nie mówi o słuchaniu. Więc po prostu częściej słuchajmy, będziemy mieli mniej problemów i będziemy bardziej zrozumiani i będziemy bardziej rozumieli świat, który jest naokoło nas. Dochodzimy do końcowej fazy jakby naszego wywiadu, naszej rozmowy. I padają pytania już takie troszeczkę bardziej płaskie, mniej ekstremalne. Jednym z nich jest na przykład, za co podziwiacie nawzajem w swojej pracy. Panowie zaczynają tutaj opowiadać o tym, co podziwiają w sobie, powodując, że wielkie rumieńce występują na każdej z ich twarzy. Seth zaczął też opowiadać, bo było takie pytanie, na temat właśnie odwagi, co to są osoby, które są odważne, rozmowy, które są odważne i tak dalej. Tak jest taka głębsza troszeczkę analiza na temat tego tematu. No i to właściwie tyle, słuchajcie. Tyle, co miałem do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten wywiad. Odstawię już telewizorek. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobało to, w jaki sposób z Wami tutaj rozmawiałem, w jaki sposób tutaj opowiadałem Wam o tym trwającym przeszło godzinę wykładzie i rozmowie tych dwóch dżentelmenów. Jeżeli tak, to liczę na lajka, liczę na subskrypcję. Gadam już jak youtuber, a jeszcze youtuberem nie jestem. Tyle. Miło było. Mam nadzieję, że się nada. A jak się nada, to powiedzcie mi, że się nadało, to może nakręcę coś jeszcze jednego. Cześć. Kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Zerknijcie sobie na albo YouTube'a, szukając Notches Shop, albo na Facebooka, też szukając Notches Shop i tam w dziale wideo zobaczycie sobie całe nagranie, w którym to nagraniu można dużo, dużo więcej rzeczy jakby odebrać. Bo tutaj słuchając macie tylko do dyspozycji parę uszu. A tam możemy jeszcze korzystać ze zmysłu wzroku. A zmysł wzroku w tym, że nagraniu może mieć kluczowe znaczenie, bo jest tam jednak wspomniany performance. Zapraszam Was serdecznie, mam nadzieję, że będziemy się częściej gdzieś tam słuchać, słyszeć, i trzymajcie się.